Chwała Bogu, bracia, siostry. Kiedy myślałem nad tym, czym się podzielić i chciałem może tak troszkę do tematu mówić, do tego, tej okazji, którą, z której też świętujemy jakiś, w jakiś sposób, oddając Bogu cześć i chwałę za te dary. O plonie, o roli. Myślałem długo nad tym i też chciałem się w tym temacie podzielić, ale nic mi nie przychodziło. Nic w temacie nie przychodziło mi tego takiego właśnie plonu i owoców. Może za mało w polu robiłem w tym roku. Za mało na działkę jeździłem. Nie wiem, ale miałem się czym podzielić. Miałem się podzielić, tylko myślałem, że to nie jest w temacie. Ale jak teraz siedziałem tutaj jeszcze, już jak się rozpoczęło nabożeństwo, przyszły mi takie myśli i okazuje się, że to jest bardzo w temacie. Chciałem powiedzieć o takim czymś, co przyszła mi pierwsza myśl do rozważania, przyszło mi na braterskim, kiedy tutaj mieliśmy braterskie z postem. To tak zaległo to w moim sercu i zaczęło budzić różne myśli. I takim pytaniem, jakim sobie postawiłem, było: dlaczego ludzie odrzucają tak bardzo i nie chcą słuchać o krzyżu? Słuchają natomiast o miłości Boga do nas, o miłości też nas do Boga. I tak łatwo o tym mówić. Ja kocham Boga, Bóg mnie kocha, wszystko jest dobrze. Natomiast o krzyżu mało mówi się. Dzięki Bogu w naszym zborze nie jest ten temat odległy, nie jest ten temat jakiś odrzucony, jest na bieżąco. Cały czas przypominają bracia o tym. I właśnie ciekawym jest to, że kiedy Jezus nauczał, to dał właśnie takie dwa największe jakby priorytety w życiu chrześcijańskim. I może o tych priorytetach chciałbym teraz przeczytać. Z Ewangelii Świętego Łukasza, pierwszy fragment, 9 rozdział. Ewangelia Świętego Łukasza, 9 rozdział i od 23 wersetu chciałbym przeczytać. I powiedział do wszystkich: jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie i bierze krzyż swój na siebie codziennie i naśladuje mnie. Kto bowiem chce zachować duszę swoją, straci ją. Kto zaś straci duszę swoją, dla mnie ten ją zachowa. Bo cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, jeśli siebie samego zatraci lub szkodę poniesie? Kto bowiem wstydzi się mnie i moich słów, tego i Syn Człowieczy wstydzić się będzie, gdy przyjdzie w chwale swojej i Ojca i aniołów świętych. Powiadam zaś wam prawdziwie, niektórzy z obecnych tutaj nie zaznają śmierci, aż ujrzą Królestwo Boże. Tu jest pierwszy taki podstawowy jakby warunek uczniostwa i tego, aby podążać ślady Jezusa. Jezus właśnie powiedział tylko to: jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie i bierze swój krzyż na siebie codziennie i naśladuje mnie. Tak też tatuś na braterskim powiedział. Ciekawe, dlaczego nie powiedział właśnie niczegoś innego, tylko to. Bo to jest ten fundament, to jest to, w czym się wypełnia wszystko. Branie krzyża swojego na siebie. A drugim takim, pewnie już wiecie, bo też nawet nakierowałem trochę. Największym przykazaniem, jakie Jezus dał i odpowiedział faryzeuszom z Ewangelii Świętego Mateusza, przeczytajmy 22 rozdział. Ewangelia Mateusza, 22 rozdział i może od 36 wersetu. Nauczycielu, które przykazanie jest największe? A on mu powiedział, będziesz miłował Pana Boga swego z całego serca swego i z całej duszy swojej i z całej myśli swojej. To jest największe przykazanie, pierwsze przykazanie. A drugie podobne temu, będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach opiera się cały zakon i prorocy. I więc takie dwa fundamenty jakby chrześcijaństwa, dwa fundamenty tego, co Bóg nam zostawił. I o jednym tak ludzie bardzo chcą słuchać, a o drugim niekoniecznie. O miłości bardzo chętnie, zwłaszcza o miłości Bożej do nas, która oczywiście jest i tego nie można powiedzieć, że nie ma, jest przeogromna. I o miłości też naszej do Boga też lubią słuchać, tak łatwo im jest przyznać do tego się, że miłują Boga, że kochają Boga ponad wszystko. To jest tak prosto. Natomiast o krzyżu, ukrzyżowaniu samego siebie, tu śmierć, tutaj miłość, tu śmierć, takie to trochę mówię, trochę jakby dwie strony świata. Okazuje się, że to jest tak bliskie siebie, blisko siebie, że właściwie bez siebie nie może istnieć. A dlatego ludzie kochają słowa o miłości, ponieważ świat wykrzywił już przez wiele, wiele lat, zwłaszcza teraz w tych czasach dziwnych i trudnych, bardzo wykrzywił słowo miłość. Jest ono takie płytkie, wielu ludzi nawet nie wie, co to znaczy. Miłość jest takim właśnie słowem bardzo łatwym do powiedzenia. Kocham, miłuję, kocham Boga. Ale nie zagłębiają się w to sedno, w tą głębię miłości. Na czym polega miłość? A miłość właśnie polega na tym, aby się ukrzyżować. I Ewangelia Świętego Jana, taką spójnię tego wszystkiego znajdujemy właśnie w tym. 15 rozdział Ewangelii Świętego Jana. I tylko krótkie dwa fragmenty przeczytam od 12 wersetu. Takie jest przykazanie moje, abyście się wzajemnie miłowali, jak ja was umiłowałem. Większej miłości nikt nie ma nad tę, jak gdy kto życie swoje kładzie za przyjaciół swoich. Jesteście przyjaciółmi moimi, jeśli czynić będziecie, co wam przykazuję. Jakby wszystko się pięknie, że tak powiem, ułożyło w całość. Miłość jest wspaniałym darem, ale właśnie największym dowodem miłości naszej do Boga jest to, że życie swoje oddajemy. Jest to, że umieramy na krzyżu dla swoich pożądliwości, dla swoich pożądań, niewłaściwych pożądań. Jest to największy dowód miłości i to jest ta podstawa naszego życia w chrześcijaństwie, gdzie jeśli to jest na właściwym miejscu, to wszystko inne jest nam dodane, wszystko inne jest nam przydane. Bóg się o całą resztę troszczy. Jestem Bogu bardzo wdzięczny za to, co przeżywam z Nim i za to, co mi daje. Każdego dnia widzę coraz więcej tego, co mi Bóg daje. Jestem wdzięczny Bogu za wszystko. Naprawdę takich szczegółów, których kiedyś w ogóle nie dopatrywałem się, albo przychodziłem nad tym tak codziennie. Mam niesamowitą wdzięczność do Boga za to. I często nad tym rozmyślam, nad moją rodziną, jaką mi wspaniałą Bóg dał. I tą cielesną, i tą duchową. Nad tym, jak dobrze mi się żyje. I zastanawiam się często, wiecie, czy zasługuję na to. Czy Boże, zasługuję na ten dary, które mi dałeś. Nie zasługuję. Ale Bóg taką miłością nas umiłował, że samego siebie dał na krzyżu. I kiedy pytam się Boga, Boże, jak mogę Ci się odwdzięczyć? Jedna odpowiedź mi tylko przychodzi. Umiłuj tak swojego Boga, jak On Cię umiłował. Dąż do tego, staraj się. To będzie największa wdzięczność z Twojego serca. Za te wszystkie dary, które nam daje, za te plony, które nam błogosławi. Wiecie, gdybyśmy się zastanowili, myślę, że wielu z nas często się zastanawia, jak nam dobrze się wiedzie. Nigdy nie brakło nam niczego. W tym tygodniu chyba nawet, będąc na stacji, sobie rozmyślałem nad majątnością, może naszą, jakie mamy majątności, nawet tu na ziemi. I tak sobie myślę, jak pamiętam, jak wspominam może dzieciństwo swoje, to ja już byłem ostatni ze swojego rodzeństwa. I może aż tak bardzo nie pamiętam może nawet nie biedy, bo to nie wiem, czy to była bieda. Ale na pewno było dużo, dużo bardziej ubogo, ale nigdy nie zabrakło nam pożywienia. Nie zabrakło nam dachu nad głową. Bóg się o to wszystko troszczył. I będzie się troszczył. Dziękujmy za to Bogu. Nawet gdy przyjdą cięższe dni. Nie wiadomo, co jeszcze nas czeka. Naprawdę jest dobry czas. I przynośmy do Boga tą wdzięczność naszą we wszystkim, a przede wszystkim w tym, abyśmy miłowali Boga tak, jak On to uczynił do nas. Nie wypaczonym rozumieniem miłowania, ale tym właściwym, tym, jakie jest od Boga. Amen.
Chwała niech będzie Bogu. Witam was wszystkich w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Dziękuję Waldkowi za zaproszenie, za to, że możemy wspólnie z rodziną znowu tutaj być. Przywożę wam serdeczne pozdrowienia od braci i od sióstr ze zboru w Międzyzdrojach. Życzymy wam Bożego błogosławieństwa. Kiedy tak patrzyłem tutaj na te piękne owoce, warzywa, to tak sobie myślę, no ładnie to wygląda, ale niewielu chyba zdaje sobie sprawę, ile pracy trzeba, żeby to tak ładnie wyglądało. Ja od niedawna mam możliwość popracować troszkę na działce i wiem, że to dużo wysiłku, dużo potu, dużo takiej systematyczności, dużo wiedzy też potrzeba, żeby to wszystko tak pięknie wyglądało. I podobnie jest z naszym życiem. Żeby ono pięknie wyglądało, to potrzeba też wysiłku z naszej strony. Bóg czeka, ma dla nas wspaniałe rzeczy, ale my też musimy coś zrobić. Ja nie będę mówił dzisiaj o plonach, o owocach. Chcę powiedzieć o czymś innym. O tym, co jest takim naszym zwyczajnym, codziennym życiem. O tym, kim jesteśmy, o tym, jacy jesteśmy. Myślę, że każdy człowiek, każdy wierzący człowiek, który czyta Biblię, to w pewnym momencie zauważa, że Boże Słowo, czy Pan Bóg w swoim Słowie wymaga, czy oczekuje od człowieka tego, co jest sprzeczne z naszą ludzką naturą, prawda? Bóg jakby żąda od nas czegoś, co tak naprawdę jest dla nas trudne albo wręcz niemożliwe. Biblia mówi, że mamy nadstawiać drugi policzek, prawda? Biblia mówi, że mamy sobie obciąć rękę albo wyłupać oko. Mamy błogosławić tych, którzy nas przeklinają. Takich rzeczy jest więcej. I myślę, że każdy z nas w jakimś momencie swojego chrześcijańskiego życia zderzył się z tymi rzeczami, prawda? Ludzie różnie to próbowali robić. Nawet był kiedyś jakiś malarz, który obciął sobie ucho. To tak naprawdę niewiele daje, ale takie wypadki się zdarzały. I dzisiaj chcę powiedzieć o jednej z takich rzeczy. To jest coś, co dotarło do mnie w zeszłym roku i tak dosyć mocno jakby to zobaczyłem. Żyjemy w świecie, gdzie każdy chce być kimś, prawda? Myślę, że to bardzo wyraźnie widać. Po co mężczyźni kupują sobie jakieś fajne samochody? Dlatego, że ktoś, kto jedzie wspaniałym samochodem, nie jest byle kim, prawda? To jest ktoś. I kiedy patrzymy nawet na reklamy, to wiele z tych reklam odwołuje się właśnie do tego, że jesteś kimś wyjątkowym, nie jesteś byle kim. Pokaż to, żeby inni też widzieli, że mają do czynienia z kimś wyjątkowym, prawda? Z jakąś wyjątkową osobą. Twój ubiór, to co masz, to jak wyglądasz, ma świadczyć o tym, że jesteś kimś. Już jako małe dzieci, prawda? Mówiliśmy albo możemy usłyszeć, że a mój tata jest policjantem, prawda? Albo strażakiem. Mój tata jest taki silny, mój tata potrafi to, mój tata... I kiedy nie mamy jeszcze własnych osiągnięć i sukcesów, to korzystamy z sukcesów naszych bliźnich, tak? Naszego ojca, może starszego brata. Później, kiedy już jesteśmy troszkę więksi, no to chcemy mieć markowe ubrania, prawda? Chcemy mieć jakieś gadżety, które no jakby budują naszą wartość w naszych własnych oczach i w oczach innych ludzi. Sporo czasu, energii, wysiłku i pieniędzy poświęcamy na to, żeby pokazać innym i sobie też, że jesteśmy kimś. Bo przecież jesteśmy kimś, prawda? I możemy to udowodnić. I kiedy rozejrzymy się wokoło, to możemy zobaczyć, że wszyscy ludzie tak naprawdę walczą o to, aby być kimś. I starają się udowodnić innym, że są kimś. I nawet ci, którzy według kategorii tego świata są kimś, to również jakby uczestniczą w tym wyścigu. Kiedy otwieramy Biblię i kiedy czytamy Biblię, to widzimy, że grzech w ogóle pojawił się we wszechświecie, dlatego że Lucyfer chciał być kimś. On był kimś, ale on chciał być kimś więcej, prawda? Chciał być taki jak Bóg, chciał dorównać Bogu. I to był pierwszy grzech. Później Adam i Ewa. Dlaczego upadł? Dlaczego grzech pojawił się w tym fizycznym świecie? Dlatego, że Adam i Ewa chcieli być kimś. Kiedy zjecie ten owoc, to będziecie jak Bóg, prawda? To, kim byli, im nie wystarczało. Chcieli być kimś więcej. I kiedy wreszcie patrzymy na uczniów Jezusa, to widzimy, że spośród wielu spraw, którymi oni się zajmowali, spośród wielu rzeczy, którymi byli zajęci, o których rozmyślali, o których rozmawiali, była taka rzecz. Ewangelia Łukasza, 9 rozdział, 46 werset. Będziemy czytać kilka wersetów, zanim dojdziemy do tego głównego wersetu. W Ewangelii Łukasza 9:46 czytamy tak, że uczniom przyszło im też na myśl, kto by z nich był jaki?
Największy.
Oni nad tym się zastanawiali. Możemy sobie pomyśleć tak, no, dorośli faceci, prawda? Ale kiedy jest grono ludzi, to zawsze jest jakaś taka rywalizacja, jest takie pokazywanie siebie, jest próba zdominowania innych, prawda? Bycia ważniejszym, bycia właśnie kimś. I uczniowie nie byli tutaj wyjątkiem. W Ewangelii Marka 9:33 czytamy: i przybyli do Kafarnału, a będąc w domu zapytał ich Jezus, o czym to rozprawialiście w drodze? A oni milczeli. Dlaczego? Bo rozmawiali między sobą w drodze o tym, kto z nich jest największy. Kiedy Jezus zapytał ich, o czym rozmawiali, to nie mieli odwagi jakby powiedzieć o tym. Dlaczego? Dlatego, że jakby wyczuwali, prawda, że to nie jest jakby, no, taka dobra rzecz też, prawda, zastanawiać się nad tym. I nie mieli odwagi nawet Jezusowi powiedzieć, o czym rozmawiali. W Ewangelii Mateusza 18:1 czytamy: w owym czasie przystąpili uczniowie do Jezusa, pytając, kto też jest największy w Królestwie Niebios. Można powiedzieć, no, taka z jednej strony dziecinada, prawda? Mężczyźni, dorośli, którzy no, powinni mieć jakieś poważniejsze problemy, ale to bycie kimś, czy chęć bycia kimś, jakby pochłania potężną część czasu każdego człowieka. I wiele rzeczy ludzie robią tylko po to, żeby być kimś albo nawet udawać, że są kimś. I uczniom, widzimy, że uczniom ciągle to się kołatało po głowie. Myśleli o tym, rozmawiali o tym. To było dla nich ważne, to zajmowało ważne miejsce w ich rozmowach. Oni o tym rozmawiali, kiedy szli, kiedy gdzieś tam przebywali. Widocznie ciągle o tym rozmyślali. Jaka jest odpowiedź Jezusa? Czy Jezus ich skrzyczał? Czy zgromił ich? Nie. Chcieli być kimś. Chcieli być kimś. I Jezus widział, że no, mają to pragnienie w swoich sercach. I skoro chcieli być kimś, to Jezus pokazał im drogę do prawdziwej wielkości. I w Mateusza, w 18 rozdziale, 4 wersecie czytamy: kto się więc uniży, jak to dziecię, ten jest największy w Królestwie Niebios. I tutaj znowu widzimy, że Biblia, Boże Słowo jakby odwraca zupełnie kolej rzeczy. To, co dla nas wydaje się wielkie, w Bożych oczach jest małe. To, co często dla nas jest bardzo wartościowe, dla Boga jest, nie ma zupełnie żadnej wartości. To, co my widzimy jako coś wielkiego, Bóg widzi, że to jest nic nie warte. W Mateusza 23:11 czytamy: kto zaś jest największy pośród was, niech będzie sługą waszym, a kto się będzie wywyższał, będzie poniżony, a kto się będzie poniżał, będzie wywyższony. Chcę powiedzieć tak, Pan Bóg bardzo poważnie traktuje tą sferę naszego życia, bo to jest coś, co ma początek w pewnej rzeczy, która się nazywa pycha. Bycie kimś. Czy pragnienie byciem kimś, czy pragnienie bycia kimś znaczącym, odgrywania jakiejś kierowniczej roli, jak Diotrefes, tak? Zawsze na początku gdzieś jest pycha ukryta, schowana, której nawet my sami nie potrafimy wyraźnie zobaczyć. I Jezus pokazuje, że możesz być kimś wielkim, ale droga do wielkości w Bożych oczach prowadzi przez uniżenie. Dokładnie odwrotnie niż na tym świecie, prawda? Ci, którzy są kimś w oczach tego świata, siedzą bardzo wysoko, jeżdżą samochodami z obstawą, mieszkają w jakichś zamkniętych enklawach. To są ludzie, którzy są bardzo wysoko postawieni, są kimś, ale Jezus mówi o czymś innym. Jezus, i chcę powiedzieć tak, Jezus nie tylko mówił o tym, jak być kimś, nie tylko mówił o tym, jak być wielkim, ale on mówił i pokazywał. I w Ewangelii Marka, w 10 rozdziale, 45 wersecie czytamy, albowiem Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służyć i oddać swe życie na okup za wielu. I wiecie, ta prawda ciągle przewija się w Bożym Słowie. I teraz chciałbym, żebyśmy otworzyli Ewangelię Jana, 3 rozdział, 30 werset. I to jest werset, na którym się oprzemy i nad którym się na chwilę troszkę dłużej zatrzymamy. Ewangelia Jana, 3 rozdział. Jeden z bardziej znanych rozdziałów chyba w Biblii. Ale nie będziemy czytać. 3:16. Przeczytamy 3:30. To są słowa Jana Chrzciciela. Ewangelia Jana, 3 rozdział, 30 werset. I Jan, kiedy mówi o Jezusie i mówi o sobie, w pewnym momencie powiedział takie zdanie. Mówiąc o Jezusie, powiedział: on musi wzrastać, ja zaś stawać się mniejszy. Jan nie był byle kim, prawda? Jezus powiedział o nim, że to jest największy z tych, którzy się urodzili z niewiast. Może tak nie myślimy o nim na co dzień, prawda? No, kiedy myślimy o wielkich Bożych mężach, myślimy, nie wiem, o Dawidzie, o Eliaszu, o Samuelu, prawda? O Mojżeszu, o Abrahamie. Ale Jan Chrzciciel, on gdzieś tak troszkę funkcjonuje na marginesie tego naszego, tej listy tych wielkich Bożych mężów. Ale Jan Chrzciciel był kimś, przynajmniej Jezus tak o nim powiedział. I powiedział to zdanie: on, czyli Jezus, musi wzrastać, ja zaś stawać się mniejszym. Co to znaczy? Co to znaczy, że Jezus musi wzrastać, a ja mam stawać się mniejszym? Myślę, że każdy z nas chyba widział, jak roślina rośnie, widzimy, jak nasze dzieci rosną, prawda? Wiemy, że to jest naturalny proces, wiemy, że to przebiega dosyć długo, to się nie dzieje w krótkim momencie czasu. Wzrastać, czyli w tym znaczeniu, o którym mówi Jan, że Jezus ma wzrastać, ja zaś mam stawać się mniejszym. Wzrastać, czyli stopniowo przybierać na znaczeniu. Stopniowo przybierać na ważności. Jest to też pewien proces, to nie jest jakieś jedno wydarzenie. On musi wzrastać. Gdzie Jezus ma wzrastać? Przecież Jezus jest kimś, kto powiedział, że dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi, prawda? Siedzi po prawicy Ojca. A Jan mówi, że on musi wzrastać. Gdzie Jezus ma wzrastać? W twoim życiu. W twoich decyzjach. W twoich planach. W twoich wyborach. Myślę, że tutaj jest miejsce, gdzie Jezus może wzrastać, prawda? On musi wzrastać, a ja mam stawać się mniejszym. Co to znaczy, że ten proces może nie jest tak powszechny jak proces wzrostu, prawda? Ale stawać się mniejszy, czyli co? Kurczyć się, zanikać, tracić na znaczeniu. I to również jest proces. To nie jest coś, co jest jednym momentem, jednym wydarzeniem. Stawać się mniejszym. Wiecie, ja to sobie wyobrażam jak taką wagę szalkową. Myślę, że każdy z nas wie, jak to działa. Kiedy jedna szala idzie na dół, to druga unosi się do góry. Mówiąc inaczej, żeby jedna poszła do góry, to druga musi pójść na dół. Nie da się, żeby obie szły do góry albo obie na dół, prawda? I myślę, że o podobną rzecz chodzi w naszym życiu. Jezus ma wzrastać, a ja mam stawać się mniejszy. Mówiąc inaczej, żeby Jezus mógł wzrastać, ja muszę stawać się mniejszy. Jezus nie będzie wzrastał, kiedy ja będę kimś. I stawanie się mniejszym jest to proces, który prowadzi mnie do punktu, kiedy w każdej sprawie jestem w stanie powiedzieć, nie jako ja chcę, ale jako ty. Możemy powiedzieć, że uczniostwo polega również na tym, że moje ja staje się coraz mniejsze, a Chrystus coraz większy. Kiedy popatrzymy na to, co mówi ten świat, kto jest najważniejszy? Kto zasługuje na więcej? Kto jest wyjątkowy? Komu powinni wszyscy zazdrościć? Komu się należą najlepsze rzeczy? Myślę, że to jest droga dla ucznia Jezusa Chrystusa. Żeby Jezus w ogóle mógł wzrastać, ja muszę stawać się mniejszy i mniejszy. Widzicie to słowo musi? To nie jest coś, co jest dla nas opcją do wyboru. Boże Słowo nie mówi, no dobrze by było, bracie albo siostro, gdyby Chrystus mógł być troszkę większy czasami, no w niedzielę w twoim życiu, a ty żebyś w tą niedzielę stał się taki mniejszy, a później nie. Jeśli jesteś uczniem Chrystusa, jeśli chcesz być uczniem Chrystusa, jeśli poważnie traktujesz swoje chrześcijaństwo, to Chrystus musi wzrastać, a ty musisz stawać się mniejszy. To jest proces, który trwa całe życie, który się nigdy nie kończy. I to słowo musi, wydaje mi się, że ono dotyczy i tego wzrastania, że on musi wzrastać, a ja muszę stawać się mniejszy. Możesz powiedzieć, no ja nic nie muszę. To prawda, ale jeśli oddałeś swoje życie Jezusowi, jeśli chcesz iść za Nim, jeśli podjąłeś tą decyzję w swoim życiu, to tak naprawdę nie masz wyboru. Musisz iść wąską ścieżką. Musisz przyjąć zbawienie z łaski. Nie możesz żyć po swojemu, nie może być chrześcijaninem na twoich zasadach. Tutaj nie ma wyboru, to jest jedyna droga. W Ewangelii Mateusza 11 rozdziale 29 wersecie Jezus mówi, weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Mamy się uczyć od Jezusa. Mamy naśladować Jezusa. Jesteśmy Jego uczniami. Czego mamy się uczyć? Cichości i pokory. Mamy Go naśladować. W czym? W czym mamy naśladować Jezusa? Wiecie, my byśmy chcieli Go naśladować w uciszaniu burzy, w rozmnażaniu chleba, w uzdrawianiu, w błyskotliwych odpowiedziach na różne trudne pytania, prawda? Ale kto z nas chce naśladować Jezusa w tym, że był sługą, że był pokorny, że był cichy? W liście do Filipian 2:5, drugi rozdział, piąty werset, czytamy, takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie, który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu, lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom, a okazawszy się z postawy człowiekiem, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci i to do śmierci krzyżowej. Oto przykład dla ciebie, bracie i siostro, do naśladowania. To jest nasz nauczyciel, to jest nasz mistrz, którego mamy naśladować. Takimi mamy być. Nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równy Bogu, chociaż był Bogiem. Był w postaci Bożej. Nie upierał się przy tym, co mu się, można powiedzieć, słusznie należało. Wyparł się samego siebie. Zrezygnował ze wszystkiego. Nie zostawił sobie nic. Przyjął postać sługi, uniżył samego siebie i był posłuszny. Takimi mamy być. Pomyślmy sobie, ile problemów w ogóle by nie było, gdybyśmy o tym pamiętali. Prawda? Gdybyśmy się nie upierali przy swojej racji, gdybyśmy potrafili zrezygnować ze swojej, nie wiem, ambicji, odłożyć na bok to, co mi się słusznie należy, nie domagać się, nie upierać się, że musi być tak, jak ja chcę. Ile problemów w ogóle by nie było. Kim więc jesteśmy? Co powinniśmy o sobie myśleć, że jesteśmy kim? Chciałbym tutaj przytoczyć przykład apostoła Pawła, tego wielkiego apostoła, tego wielkiego Bożego męża, który w takim bardzo osobistym drugim liście do Koryntian pisze tak, otwórzmy sobie może, drugi do Koryntian 12, 12 rozdział. Myślę, że to, co Paweł mówi o sobie, pomoże też nam popatrzeć na samych siebie. Kim jesteśmy? Drugi do Koryntian, 12 rozdział i 11 werset. Stałem się głupi. Wyście mnie do tego zmusili. Wyście bowiem powinni byli mnie polecić, bo w niczym nie ustępowałem owym arcyapostołom, chociaż jestem kim? Niczym. Apostoł Paweł mówi sam o sobie, że jest niczym, nikim. Myślę, że to daje trochę do myślenia. W liście do Galacjan 6:3 czytamy: jeśli bowiem kto mniema, że jest czymś, będąc niczym, ten samego siebie oszukuje. Kiedyś myślałem, że tu chodzi o kogoś wyjątkowo zarozumiałego, kogoś, kto ma zbyt wysokie mniemanie o sobie. Jeśli kto mniema, że jest kimś, będąc niczym, ten samego siebie oszukuje. Tylko jak stwierdzić, że ja mam zbyt wysokie mniemanie o sobie, a nie takie w sam raz? I kto ma to ocenić? Ale wiecie, jest tylko jedna odpowiedź. Za każdym razem, kiedy myślę o sobie, że jestem kimś, to oszukuję samego siebie, ponieważ jestem nikim. Myślę, że trudno nam to przechodzi przez gardło. Może niektórzy myślą, że ja tutaj no mówię trudne rzeczy, ja sobie zdaję z tego sprawę. To może być trudne do przyjęcia. Ale taka jest prawda o mnie i o tobie. W Chrystusie jesteśmy kimś. Ale bez Chrystusa, jako ludzie, jako ci, którzy się urodzili tutaj na tym świecie, jesteśmy nikim. Ale oddajmy głos Bożemu Słowu. Otwórzmy jeszcze pierwszy list do Koryntian. Trzynasty rozdział i trzy pierwsze wersety. Myślę, że bardzo znany fragment. Choćbym mówił językami ludzkimi i anielskimi, a miłości bym nie miał, byłbym miedzią dźwięczącą lub cymbałem brzmiącym. I choćbym miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice i posiadał całą wiedzę i choćbym miał pełnię wiary, tak żebym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. I choćbym rozdał całe mienie swoje i choćbym ciało swoje wydał na spalenie, a miłości bym nie miał, nic mi to nie pomoże. Wyobrażacie sobie kogoś, kto ma dar prorokowania, zna wszystkie tajemnice i posiada całą wiedzę, mało tego, że potrafi góry przenosić swoją wiarą. Ale Biblia mówi, że jeśli zabraknie do tego jeszcze czegoś, to taki ktoś jest nikim. Nikim. Żaden dar, żadne fajerwerki nie zrobią nas kogoś. To znaczy w oczach ludzi tak, ale w Bożych oczach ciągle jesteśmy nikim. I z tego samego listu jeszcze, z pierwszego rozdziału. Myślę, że to jakby będzie takie dopowiedzenie do końca. 1 Koryntian, 1 rozdział, 26 werset. Przypatrzcie się zatem sobie, bracia i siostry. To już jest ode mnie dodane. Kim jesteście według powołania waszego? Że niewielu jest między wami mądrych według ciała, niewielu możnych, niewielu wysokiego rodu. Ale to, co u świata głupiego, wybrał Bóg, aby zawstydzić mądrych. I to, co u świata słabego, wybrał Bóg, aby zawstydzić to, co mocne. I to, co nie jest niskiego rodu u świata i co wzgardzone, wybrał Bóg. W ogóle to, co jest niczym, aby to, co jest czymś, unicestwić, aby żaden człowiek nie chełpił się przed obliczem Bożym. Kim jesteś? Kim jesteś bez Jezusa? Jesteś niczym. Jesteś niczym. Przepraszam, jeśli kogoś dotknęło to, co mówię, ale wierzę, że to jest prawda, która jest zawarta w Bożym Słowie. I teraz mam pytanie, to jeszcze nie jest koniec. Czy to jest zła wiadomość dla nas? Myślę, że możemy przeczytać nawet w niektórych chrześcijańskich książkach, które starają się nas dowartościować, że jesteśmy ważni, że jesteśmy kimś, żebyśmy się nie załamywali, żebyśmy nie wpadali w depresję, żebyśmy poznali swoją wartość jako ludzie i tak dalej. Myślę, że nie o to tutaj chodzi. To, że jesteśmy nikim i to, że Słowo Boże mówi, że jesteśmy nikim, to nie jest zła wiadomość. Powiem więcej, że to jest wspaniała wiadomość. To jest prawda, która uwalnia. Dlatego, że prawda zawsze uwalnia. Pomyślmy. Nagle nie muszę niczego nikomu udowadniać. Nie potrzebuję przybierać żadnej pozy, ponieważ jestem nikim. Nie muszę się puszyć, nie muszę się nadymać, nie muszę stwarzać pozorów. Nie muszę się przejmować, że ucierpi moja godność. Nagle się okaże, że pewne rzeczy, które wcześniej były niemożliwe, nagle stają się proste. To, co było wcześniej niewykonalne, kiedy myślałem, że jestem kimś, nagle, kiedy uświadomię sobie, że jestem nikim, staje się czymś prostym. Filipian czytamy w 2, 3 wersecie i nie czyńcie nic z kłótliwości, ani przez wzgląd na próżną chwałę, lecz w pokorze uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie. Wiecie, kiedy to jest możliwe? Dopiero wtedy, kiedy uświadomisz sobie, że jesteś nikim. Wtedy to się staje czymś naturalnym, prawda? Kiedy uznasz, że jesteś nikim, nic ci się nie należy, wszystko masz z łaski, na nic nie zasługujesz i spotykasz swojego brata i nie tylko jesteś w stanie okazać mu to, że uważasz go za wyższego od siebie, ale ty jesteś o tym przekonany. Ty masz tą pewność, że on jest kimś wyższym od ciebie. I nie tylko pastor, nie tylko ten, który tutaj stoi i przemawia i głosi Boże Słowo. Nie, każdy brat. Każdy brat. Wiecie, kiedy uważamy, że jesteśmy nikim, nie będzie dla nas problemem iść gdzieś, wyjść na ulicę i zwiastować Boże Słowo, nawet jeśli zrobimy z siebie głupców, już tak powiem, i ktoś nas wyśmieje i staniemy w jakiejś niezręcznej sytuacji, to nie będzie żadnym problemem, no bo przecież jesteśmy nikim. I mówimy o kimś, kto jest kimś wielkim. Nie musimy się przejmować sobą, nie musimy się przejmować swoją pozycją, swoją wartością, swoją ambicją. Już nie muszę nikomu dorównywać, nie muszę z nikim się ścigać, ani walczyć, ani o swoją pozycję, ani o swoją rację. Apostoł Paweł napisał kiedyś takie słowo: kiedy jestem słaby, wtedy jestem mocny. I ja bym to sparafrazował, to o czym mówię, że kiedy jestem nikim, wtedy dopiero zaczynam być kimś. Wtedy dopiero Chrystus może zacząć być kimś w moim życiu. Kiedy uświadomię sobie, że tak naprawdę jestem nikim. I wtedy dopiero Chrystus może wzrastać, ja zaś stawać się mniejszym. Apostoł Jan w objawieniu, w liście do zboru w Filadelfii napisał coś takiego: bo choć niewielką masz moc, jednak zachowałeś moje słowo i nie zaparłeś się mojego imienia. Chociaż niewielką masz moc. Trzeci rozdział, ósmy werset. Zbór, który był jakimś takim maleńkim zborem. Dzisiaj byśmy powiedzieli, jakiś taki zborek mało ważny, ich tam taka grupka jest, oni się tam zbierają, modlą się, śpiewają, bez większego znaczenia. Ale Pan Bóg o tych ludziach, którzy w oczach ludzi byli tacy mało znaczący, powiedział: bo choć niewielką masz moc, jednak zachowałeś moje słowo i nie zaparłeś się mojego imienia. Ponieważ zachowałeś nakaz mój, by przy mnie wytrwać, przeto i ja zachowam cię w godzinie próby, jaka przyjdzie na cały świat. Życzę każdemu z nas, aby Chrystus w naszym życiu stawał się coraz większy, a my, żebyśmy byli coraz mniejsi. Życzę każdemu z nas i sobie też. Wiecie, ja jakby to przeżyłem to słowo i dużo nad tym myślałem. Żebyśmy nie tracili czasu na pokazywanie, kim jesteśmy. Bo choćbyśmy nie wiadomo, co osiągnęli w tym świecie, to i tak będziemy nikim. A ktoś, kto jest nikim, niczym się nie różni od drugiego kogoś, kto też jest nikim, chociaż jednemu się wydaje, że jest kimś. Nie traćmy czasu na takie jałowe rzeczy i jałowe wysiłki. I na zakończenie chciałbym przeczytać taką krótką myśl, którą znalazłem gdzieś w internecie. Być może niektórzy z nas już się z tym spotkali. Umiłowani, ponad wszystko strzeżmy pilnie naszej pokory. Tylko wtedy, gdy we własnych oczach jesteśmy małymi, Bóg może użyć nas w sposób dla nas bezpieczny. Jeśli nawet dziś Pan daje ci drobne powodzenie, małą zachętę w postaci sukcesu w Jego służbie, przyjmij to pokornie, spokojnie, pamiętając, że jesteś tego niegodny, że wiele ci brakuje i że to Bogu spodobało się działać przez ciebie. Bądź też gotowy przyjąć upokorzenia jutra, jeśli to ćwiczenie okaże się konieczne do zrównoważenia twojego charakteru. Jeżeli wczorajszy sukces sprawia, że złoszczą cię dzisiejsze upokorzenia, strzeż się. Nie jesteś jeszcze tak rozwinięty duchowo, jak powinieneś być. Amen.
Zanim chciałbym krótko usłużyć na temat tego stołu, ale zanim to zrobię, to wrócę do tego, co Paweł na początku powiedział, że ludzie nie chcą jakby słuchać nauki o krzyżu, a tym bardziej wzbraniają się, żeby wziąć swój krzyż. Jakbyś się zapytał chrześcijan, jakiego chyba by nie było, czy bierzesz swój krzyż? Powiedział, jasne. Jeśli by znał, pamiętał ten przykaz Pana Jezusa, ten warunek. Pewno, że biorę swój krzyż, pewno, że tak. Ale najprawdopodobniej nie wie, co to znaczy wziąć krzyż. Dlaczego nie chcą? A ja powiem o takim przykładzie, że ludzie bardzo chcą. Wczoraj wieczorem zadzwonił do mnie jeden z braci, który był tutaj pierwszy raz na braterskim, na poście i modlitwie. I no, chciałbym, żebyście usłyszeli to, co mówił o krzyżu. Chociaż tutaj nie było tematem krzyż, nie był tematem naszego braterskiego. Mówi, z kim się nie spotkałem, z kim nie rozmawiałem tu z braci, bo on był pierwszy raz, mało braci znał. A to byli bracia, wiecie, z całej prawie Polski. To z nich emanowała taka radość. Oni byli tacy szczęśliwi. No i oczywiście wiedział dlaczego. Zawsze wywodziło się to skąd, to źródło, bo zrozumieli, co to znaczy naśladować Jezusa Chrystusa i iść za Nim. Co to znaczy wziąć krzyż. Kiedy wróciłem, mówi, nie, po prostu ja na okrągło słucham o krzyżu, czytam o krzyżu, myślę o krzyżu i próbuję iść tą drogą. I próbuję walczyć. I dostrzegłem, jaki jestem nędzny. I już wie, tak jak brat Marek mówił, on już wie, że jest niczym. Wmówić człowiekowi, powiedzieć, przekonać człowieka, że jest niczym, gdy myśli, że jest kimś, jest bardzo trudne. Jeśli nawet będzie miał 10 argumentów, że jest niczym, jeśli ty mu pokażesz, 10 argumentów, że jest niczym, a on znajdzie u siebie 2 argumenty, że jest kimś, wygra to, że jest kimś. Nie podda się. Jeden haczyk znajdzie, że jest kimś i powie, nie jestem niczym. Chociaż 10 będzie mówiło, że jest niczym. A najlepiej pokazuje nam to, że jesteśmy niczym, właśnie krzyż. I wielu jest też takich, którzy chętnie o tym słuchają i którym to przynosi wiele radości. On powiedział coś takiego ciekawego. Wiesz, teraz mam taki trudny czas, tak mi jakoś brakuje radości, tak mi brakuje taki jakiś, takim jestem. A myślałem, że to będzie takie szczęśliwe od początku. Ja mówię, nie, poczekaj. Poczekaj. I dlatego mówię, też dzwonię do ciebie, żeby porozmawiać trochę. Ja mówię, poczekaj. Musi przyjść ten smutek. Musi przyjść śmierć. To jest naprawdę autentycznie śmierć. Nie ziemska, nie cielesna, ale duszy. Twojego ja. To się przeżywa jak śmierć, a nie jak wesele. Zanim umrze i zanim powstanie do nowego życia, przyjdzie czas radości. Musisz poznać, co to jest ból. Musisz poznać prawdziwie swoją nędzę. Tu poznasz swoją nędzę tak dokładnie, że już cię nikt nie będzie musiał przekonywać. Po prostu poznasz swoją nędzę. Tak musi być. A potem, ale poznasz też, jak Chrystus szedł tą drogą, ile On musiał cierpieć, by dać nam właściwy przykład, by wskazać nam drogę. A opowiem, wiecie mu, Jezus stanie ci się 100 razy droższy niż do tej pory. I to jest piękne, wiecie, słuchać coś takiego, takie świadectwa od ludzi. I wielu jest takich faktycznie. Tak, ale chcę mówić o... Na krótko chcę przypomnieć o tym stole, który dzisiaj też jakby stoi przed nami, by nam uświadomić, że Bóg daje nam naprawdę wszystko i że to, co mamy, to jest od Boga. I tak mi przyszła taka myśl, że Pan Bóg daje człowiekowi i myśli o tych najlepszych rzeczach, że Pan Bóg w swoim zamyśle nigdy nie miał takiego planu czy celu, żeby zrobić coś człowiekowi na przekór. Tak wiecie, pułapkę na niego zastawić, coś mu przykrego tam postawić. Tak jak to jest w niektórych może bajkach, że całe królestwo piękne, no ale jest jeden tam gdzieś zły czarownik. I tak naprawdę to taki cień przynosi, porywa dzieci, czy czarownica. Strach napędza. Cała kraina jak z baśni, ale jest jeden smok. Zionie ogniem. Pan Bóg nie myślał o takim i nigdy czegoś takiego nie zrobił, żeby on wybudował piękny świat i postawił takiego smoka. Nigdy. Pan Jezus, Pan Bóg myśląc o nas i przygotowując nam ziemię, nawet tą ziemię, myślał tylko o dobrych rzeczach. Tak sobie pomyślałem, ileż jest takich pięknych, choćby stworzenie, choćby ten świat, który Bóg stworzył, te krajobrazy, te piękne widoki. Mamy w Polsce mnóstwo takich miejsc, mnóstwo, które zachwycają. Myślicie, że tylko w Polsce są takie? A w takiej biednej Rumunii? Co w takiej biednej Rumunii może być? To taka biedna kraina, tam Rumunii, stamtąd Cyganie. Tam bieda, co tam. Abyśmy pojechali tam, albo włączcie sobie, ja tak często lubię sobie włączyć podróże samochodem albo motocyklem przez Chorwację i przez Norwegię i przez, bo to tak fajnie widać, można zwiedzić, tak? A niedawno właśnie przez Rumunię jechałem. Jej, kochany, ludzie, to ja myślałem, że taka serpentyna, jak to taka osławiona serpentyna, droga trolla to się nazywa, czy troli w Norwegii, taka wiecie, po wielkim, stromym wzgórzu, to tak się pnie jak pajęczyna, jak tak z góry spojrzysz, tylko nitka przy nitce, tak się pnie. Myślałem, że tylko jest tam jeden kraj. O, jadą w Rumunii. I później widok, patrzą, gdzie oni przejechali. Dokładnie taka sama, piękna kotlina, piękna taka dolina, wzgórza i piękna taka, no ja myślę, że jakbym tam jechał, to bym tylko z zachwytu co rusz krzyczał. Rumunii. A czy w Bułgarii nie ma takich rzeczy? A w Czechosłowacji? Ileż to? Gdzie nie pojedziemy? Zobaczcie, ile Bóg stworzył pięknych rzeczy, wspaniałych. Ale nie widzieliśmy nawet jednego promila tego, co Bóg stworzył. Bóg ma dobre myśli o nas, o ludziach. Bóg jest po prostu dobry. Chwała Panu Bogu. Chwała Panu Bogu. I kiedyś Pan Bóg pomyślał o narodzie izraelskim i zaplanował dać im ziemię. I bardzo lubię czytać ten fragment. Zobaczcie, jaką ziemię im zaplanował i dał. 8 rozdział 5 Księgi Mojżeszowej. Od 7 wiersza czytajmy może do 14. Gdyż Pan Bóg Twój wprowadza Cię do ziemi pięknej, do ziemi, gdzie bystre rzeki i źródła tryskają w dolinie i na górze, do ziemi pszenicy, jęczmienia, winnej latorośli, drzewa figowego, drzewa granatu, do ziemi drzewa oliwnego, oliwy i miodu, do ziemi, w której bez ograniczeń będziesz spożywał chleb i niczego ci nie będzie brakować. Do ziemi, której kamienie są z żelaza i z której gór będziesz wydobywał miedź. Gdy będziesz jadł do syta. Może tak, ja powiem tak, czy to tylko dotyczy ziemi Izraela? A tutaj się nie znajdujemy? Co? Nie jemy do syta? Nie jesteśmy w pięknej ziemi? Czy to nie jest tak z nami, jak w 9 wierszu? I niczego ci nie będzie brakować. My też, chociaż daleko od ziemi Izraela, tak? A jednak to samo. Gdzie będziesz jadł do syta i błogosławił Pana, Boga Twego, za tę piękną ziemię, którą ci dał. Bacz, abyś nie zapomniał Pana, Boga Twego, zaniedbując Jego przykazania, prawa i ustawy, które ci dziś nadaję. A gdy się najesz do syta, gdy pobudujesz sobie piękne domy, gdzie będziesz mieszkał? I gdzie twoje bydło i trzody rozmnożą się, i gdy będziesz posiadał wiele srebra i złota, i wszystkiego będziesz miał wiele. Bacz, by serce twoje nie stało się wyniosłe oraz abyś nie zapomniał Pana, Boga twego, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Do tego miejsca. Bracia i siostry, tak jak już ktoś powiedział tutaj, niczego nam Paweł na początku nie brakowało. Niczego jemu nie brakowało, jak pamięta, tak? Niczego nie brakowało. Czy jesz, czy zdarzyło ci się, że musisz jeść coś, czego nie lubisz, bo cię nie stać na to, by zjeść to, co lubisz? Nigdy. Czy nie mamy wszystkiego dosyta, dość? Bacz, by serce twoje nie stało się wyniosłe. Kochani, Bóg błogosławi ludzi przez to, że ziemia rodzi, że deszcz pada, słońce świeci. I na sprawiedliwych, i na niesprawiedliwych. Bóg jest naprawdę dobry, wierny. Nie było ani jednej takiej wiosny w całej historii świata, gdzie by drzewa nie zakwitły i liście nie puściły. Ani jednej. Nie tylko w historii Polski. W moim życiu ja nie pamiętam. Mogę śmiało powiedzieć, w historii świata nie było, i to jest pewnik, nie było takiej wiosny, żeby drzewa nie puściły liści, żeby kwiaty nie zakwitły. Nie było ani jednego takiego lata, żeby na ziemi nie wyrastało zboże, nie dojrzewały owoce. Nie było ani jednej takiej jesieni. Ani jednej. Żeby człowiek nie zbierał owoców ziemi, żeby ziemniaków nie kopał, zbóż nie kosił, jabłek nie zbierał z jabłoni. I nie będzie, póki będzie ziemia. Pan dobry jest, śpiewaliśmy. Bacz, by serce twoje nie stało się wyniosłe, gdy się najesz do syta, gdy pobudujesz sobie piękne domy, w brzydkich mieszkamy. Teraz na tym braterskim był jeden z braci, takich pastorów z naszego kościoła. Pierwszy raz u nas i tak sobie ogląda to wszystko, poszedł, bo spał na górze. I tak widzę po jego oczach, że ma duże. Mówi, jak on to powiedział? Nie, jestem pod wrażeniem. słuchaj, to twoje, tak? Jestem pod wrażeniem. Widziałem, że jest pod wrażeniem. Gdy się najesz do syta, gdy pobudujesz sobie piękne domy i wszystkiego będziesz miał wiele, bacz, aby serce twoje nie stało się wyniosłe i żebyś nie zapomniał Pana, Boga twojego. Bracia i siostry, jeśli nie ciśnie się na nasze usta dziękczynienie dla Boga, to znaczy, że nasze serce urosło w pychę. Jeśli nie ciśnie się w ogóle codziennie, a dzisiaj już, to już ja powiem, to już w ogóle, to jest wyjątkowy dzień, tak? Jeśli nie ciśnie się chwała dla Pana Jezusa za Jego dobroć, chwała dla Boga Wszechmogącego za Jego troskę o nas, to znaczy, że zapomnieliśmy na Pana. Otoczyliśmy się dobrami. Powiesz, jakie to dobra? Ot, właśnie takie dobra, nie namiot, tylko dom. Nie coś, co nie lubisz i nie cierpisz, a musisz jeść, bo nie masz na nic, albo ci takie dano, tylko sobie bierzesz, kupujesz to, co chcesz. Otoczyliśmy, to znaczy, otoczyliśmy się tymi rzeczami, nazbieraliśmy tego i jakby koleją rzeczy zapominamy. Człowiek taką jakby koleją rzeczy, jak tory te wiodą do zapomnienia, dlatego Bóg ostrzega. Bacz. Bacz. Bóg zna nas. I wie, że kiedy jest nam dobrze, i wie, że kiedy wszystkiego mamy, zaczynamy uważać to za, no, normalne. Dlatego Pan Bóg, znając tą naszą słabość, tą naszą biedę, przewrotność naszą, niewdzięczność, mówi, bacz, żebyś nie zapomniał na Pana Boga twojego. Strzeż pilnie przykazań. Będziesz więc przestrzegał, zaczyna się ten fragment. Będziesz więc przestrzegał przykazań Pana Boga twego, chodząc jego drogami i okazując mu zbożną cześć, gdyż Pan Bóg twój wprowadza cię do takiej ziemi, gdyż Pan Bóg daje ci takie życie, gdyż Pan Bóg tak ci błogosławi. Naprawdę, dobry jest Pan. Szczególną łaską i błogosławieństwem darzy nas, bo wiemy, że nie wszyscy, nie wszystkie ludy, narody żyją w takim komforcie jak my. Może to przyjść na nas, co wtedy będzie z naszą wdzięcznością, jeśli teraz jej brakuje. Łatwo serce człowieka obrasta w pychę, obrasta w pychę, obrasta w zadowolenie z siebie. Łatwo człowiek te rzeczy, które Bóg mu dał, jakby powiem, stempluje swoją pieczątką i mówi moje, moja praca, moje staranie, mój dom, mój samochód, mój dorobek życia. Pan Bóg jest wielki w swojej dobroci i w swojej łasce. W Izraelu ustanowił takie święto właśnie. Święto dziękczynienia bierze się z Biblii, tak? Z narodu izraelskiego, którzy mieli święto dziękczynienia. Święto plonów. Żeby się radowali i żeby dziękowali Bogu. Żeby mogli zrozumieć w pełni to, co dożywają od Pana. Dlatego, kochani, to, że dzisiaj przypominamy te rzeczy, że dzisiaj akurat postanowiliśmy to obchodzić, to jest po to, żebyśmy się radowali, że Pan Bóg nas błogosławi. Że Pan Bóg właśnie tak o nas się troszczy. I żebyśmy mu za to dziękowali. Jak powiedziałem, to jest podwójny dzisiaj czas do dziękczynienia. A za chwilę kiedy będziemy śpiewać pieśń, to ten stół przysłoni jeszcze ważniejszy stół. Przed tym stołem stanie jeszcze ważniejszy stół. Duchowy. Stanie przez nami chleb i wino, które nam przypomną o ciele i krwi Jezusa Chrystusa. Stamtąd się bierze nasze zbawienie. Stamtąd się bierze nasze życie wieczne. Stamtąd się bierze nasze dziedzictwo w niebie. Stamtąd z ciała i krwi Pana Jezusa biorą się skarby, które w niebie są dla nas zachowane. Czy może być ktoś szczęśliwszy jak chrześcijanin? Czy może być ktoś radośniejszy jak chrześcijanin? Chwała niech będzie Panu Bogu na wieki. Amen.